Wracamy do naszej rozmowy. Dziś o tym, jak z dziećmi rozmawiać o Bogu, jak wprowadzać dzieci w sprawę wiary i jak teoria i praktyka, tak? Ile mamy teorii, a co się potem dzieje w praktyce? No i mamy mszę świętą, która bardzo różnie w różnych kościołach, w różnych parafiach wygląda. Zależy to od bardzo wielu czynników, od począwszy od dzieci, przez parafian, przez wiedzę, przygotowanie rodziców, a także nerwy rodziców, na ile są w stanie znieść jakby różne zachowania dookoła, no i także od księży. Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii? O czym powinni pamiętać rodzice, którzy idą z małymi dziećmi do kościoła? Jakby albo też czego się, na co nie zwracać uwagi, czego się nie przestraszyć.
To już wybrzmiało. Ja bym prosił, żeby to jeszcze raz powtórzyć, ponieważ ja widzę rzeczywiście, że to jest problem, że niektórzy rodzice nie potrafią postawić granic. I widzę, no to jest, bo to widać, prawda, z tego miejsca, w którym my jesteśmy, przy ołtarzu, to wszystko widać. Ja często widzę, jak mama się uśmiecha, dziecko tam robi co chce, a mama się uśmiecha, ojej, jeszcze. A trzeba umieć powiedzieć, słuchaj, to jest inne miejsce. Tu w tej chwili, tak jak tutaj pan powiedział, prawda, że trzeba powiedzieć, tu w tym miejscu proszę już o ciszę i... Dlatego proszę jeszcze raz to powtórzyć, bo tutaj macie to doświadczenie, takie dobre doświadczenie i to niech to wybrzmi też jak apel z tego naszego spotkania, żeby tutaj rodzice na tym punkcie byli wyczuleni, to znaczy, żeby umieli postawić granice. To nie chodzi o to, żeby oczywiście cały czas tam, bo też się widzę, niektórzy szarpią, albo tam już tak chcą do końca, żeby one były już idealne. Nie, ale żeby były granice, postawione granice, to jest bardzo ważne.
Ja myślę też, że jeszcze jest jedna rzecz, którą usłyszałem kiedyś, a mianowicie to, że matki oczekujące mają szczególne błogosławieństwo zawsze, natomiast te, które przychodzą z dziećmi, mają szczególną tolerancję na udział we mszy świętej, bo wiadomo, że one przeżywają mszę świętą inaczej. I słowo inaczej oczywiście się mieści, aby to rozszerza do wszystkich rodziców, bo jestem facetem, w związku z tym nie jestem matką z dzieckiem, ale jak chodzimy do kościoła z dziećmi, to zawsze jest trochę inaczej, to znaczy my nie możemy mieć pretensji do siebie, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego wysłuchać, we wszystkim uczestniczyć w pełni albo być głęboko cały czas zaangażowani, bo jednak mamy oczy dookoła głowy i musimy gdzieś złapać to dziecko i właśnie wyznaczyć granice, czyli w momencie, kiedy jest podniesienie, to teraz jesteś przy nas, jesteśmy na kolanach, bo tam Pan Jezus przychodzi do nas. Teraz wszyscy chcą posłuchać, więc bądź cicho i nie przeszkadzaj innym. To są takie rzeczy, które warto wykazać się cierpliwością, bo to chyba jest najważniejszy problem, że rok, dwa, nie wiem ile to będzie trwało, dla jednego dziecka to może być 5 lat albo całe życie, a dla drugiego będzie to 3 miesiące i załapie szybko, ale to będzie moment, w którym będziemy mogli mieć zachowanie na mszy świętej zgodnie z tym, co sobie wyobrażamy.
To też pytanie o to, które z zachowań są dopuszczalne, które są niedopuszczalne.
Ale tu chciałabym, żeby też wybrzmiało coś takiego, że to nie jest tak, że nasze dzieci są takie idealne i jak jest podniesienie, my mówimy teraz cisza, to moje dzieci, że tak powiem, kudeczka na buzie i w ogóle nie ma mrugnięcia, tak? Wiadomo, że są sytuacje, w którym właśnie w tym momencie jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba wyartykułować ekspresyjnie, tak to nazwijmy. No ja nie jestem oazą spokoju, tak? Więc albo przemoc domowa, tak? Czyli klaps w tyłek.
Jeszcze w kościele.
No niestety. Albo jakiś inny sposób zdyscyplinowania, który jest przyjęty ogólnie. Albo po prostu wychodzę, tak? Nie ma czegoś takiego, że dziecko rządzi mną. No na tym etapie ja rządzę dzieckiem, tak? I jeżeli, oczywiście, że podejmuję próbę, żeby jakoś uspokoić to dziecko, żeby w tym momencie ono było w kościele, żeby ono widziało, że ten moment jest najważniejszy w czasie tej godziny, w której tu jesteśmy, ale jeżeli nam się to nie udaje, to nie robię tego za wszelką cenę, żeby wszyscy mnie zlinczowali tam wzrokiem. To znaczy, ja to tak może przejaskrawiam, ale chodzi mi o to, że nie chodzi mi o to, żeby mnie na mnie popatrzyli, tylko o to, żeby też inni nie mieli, że tak powiem, z naszej obecności jakiegoś tutaj, no nie wiem, jak to nazwać, no.
Ja na to zaczynam patrzeć z perspektywy dziadka, więc powiem wam trochę tak. Moim zdaniem granicą jest głośne zabawki i dużo zabawek. Bez sensu, nie rozumiem tego. Granicą jest w ogóle dawanie dzieciom różnych dużo rzeczy. Natomiast bardzo ze zdziwieniem, chociaż mam wrażenie, że myśmy też popełniali taki błąd, jest jedzenie w kościele.
Tak, słodkie napoje, które potem powodują, że tak. Ono, a mama się dziwi, co się dzieje, a on po tym słodkim napoju, działa.
Ale z drugiej strony, bo sobie można wymyśleć, na przykład, czy rzeczywiście dziecko w ciągu jednej godziny nie jest w stanie wytrzymać bez poczęstunku, bez czegoś, co żuje, robi i tak dalej, prawda? Wydaje się, że jak patrzymy na to, jak funkcjonują przez cały dzień albo przez cały tydzień, to jedna godzina w tygodniu może być szczególna. Więc wszystkie zachowania, które powodują, że ta godzina będzie szczególna, będzie dobrze widziane. I myślę, że powiedziałem jedzenie, powiedziałem hałasy, bo to wydaje mi się, że
a dzieci czasami piszczą, tak wrzeszczą, dostaną jakąś szpilę i po prostu nie patrzą na nic.
Ja tylko jeszcze, jeżeli mogę...
Łącznie z wychodzeniem jestem przeciwko.
Wychodzeniem z kościoła z dziećmi?
Tak, na chwilę, po to, żeby się uspokoić.
Chciałam powiedzieć, że stawianie granic... Tylko, że chciałam zwrócić uwagę, że to jest naprawdę niełatwe. Nie dlatego, że nie wiem, wynika z jakiejś nieporadności wychowawczej, tylko na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że podczas przeistoczenia w Franciszku dwuletnim włączył się wilk i zaczął po prostu wyć. I zanim go wyszarpaliśmy z tego kościoła, no to już było 3/4 przeistoczenia. Świetnie mu się wyło, bo jest cisza. Dwulatkowi, więc on jest w centrum uwagi. Dwulatkowi naprawdę trudno wytłumaczyć. Dwulatek nie do końca jeszcze rozumie. Także już z Antkiem, myślę, taka sytuacja, który ma 6 lat, jest nie do pomyślenia. Dlatego z perspektywy moich dzieci mogę powiedzieć, że niezmiernie fascynuje ich świat metafizyki, świat wiary, świat Pana Boga, natomiast msze w tradycyjnym wykonaniu są dla nich przenudne. I on ostatnio nawet mi mówi, to już Antosiek, czyli ten starszy, mówi: mamo, jakie nudne kazanie, nie dam rady. Ja mówię: synku, dasz, ja też dam, to ty też dasz, damy razem, wytrzymamy, naprawdę, obiecuję ci. Dlatego co jest dla mnie receptą? Rzeczywiście dyscyplinowanie, wychodzenie z kościoła, kiedy trzeba, ale... Też mam takie pytanie, bo mamy z mężem trochę odmienne zdanie. Msze po prostu dla dzieci. Kiedy można sobie na więcej pozwolić, kiedy dzieci są bardziej zaabsorbowane, kiedy współuczestniczą bardziej w tej mszy w postaci przynoszenia darów. Do jezuitów często chodzimy, czyli razem odmawiają Ojcze Nasz, lecą powiedzieć swoje intencje podczas wyznania wiary. Kiedy te dzieci są
energia
po prostu zaabsorbowane.
Taki pozytywny
Także
sposób.
Chciałam tylko powiedzieć, że nie zawsze to wynika z tego, że nie umiemy postawić granic. Po prostu czasem strasznie trudno te granice w odpowiednim momencie, raz że wieku, raz i momencie mszy...
Czasami można nie złapać kogoś w odpowiednim momencie i polecić dalej. Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to ja osobiście uważam, że msza dla dzieci to jest jakiś tam rodzaj krańca. Natomiast wydaje mi się, że miejsce dla dzieci, ja to sobie mówię, miejsce dla dzieci, czyli sytuacja, w której ksiądz zauważa dzieci na początku, kiedy mówi im dwa zdania. Ja byłem pod wrażeniem kiedyś takiego kazania, które zaczęło się od tego: drogie dzieci, bardzo was proszę, ja muszę dzisiaj rodzicom powiedzieć dużo ważnych, trudnych spraw, więc wytrzymajcie, a potem jeszcze wam coś ciekawego opowiem.
To się nazywa fachowo współhomilia.
Ale to było bardzo pięknie powiedziane. Dzieci posłuchały, zrobiło się cicho. On powiedział swoje, a potem: dziękuję wam bardzo, dzieci, że posłuchałyście. Czyli zauważanie, że są trochę takie osoby, które mają trochę inną prędkość, po prostu różne rzeczy robią inaczej. Myślę, że takie drobne gesty, to są oczywiście apele do księży niby, tak, ale z drugiej strony też trochę do rady parafialnej, która mogłaby to jakby przypomnieć, może do rodziców, którzy mogą pójść do księdza i go o to poprosić. Myślę, że to są możliwe rzeczy, gdzie dzieci są zaproszone na przykład przy błogosławieństwie, a teraz chodźcie dzieci, otoczcie ołtarz. To od razu wcina wszystkich, robi się cisza, dzieci przychodzą. Super, po prostu włączanie tak jak tylko można włączenie do wspólnoty. I to chyba o to chodzi.
Dobrze, że mówimy o tych granicach na tej mszy świętej, ale też musimy sobie jasno powiedzieć, że nie możemy wymagać od dzieci, żeby 45 minut siedziały cicho, bezruchowo.
I to jedzenie nie dlatego, przepraszam Michałku, ci przerwę, to jedzenie nie dlatego, że im się chce jeść i nie wytrzymać, tylko ja im dawałam te chrupki, żeby one były cicho po prostu, bo jak jedzą, to nie gadają. Taka prosta zależność. Przepraszam, Michał, mów.
Nie możemy z jednej strony wymagać takiej naprawdę dyscypliny, jaką chcielibyśmy od dorosłych. Ponieważ kiedy będziemy też te dzieci karcić cały czas w tym kościele, to możemy mieć odwrotny efekt, że zniechęcimy tak, dzieci do chodzenia. Dlatego też mówię, że dobrze o tych granicach mówimy, tylko też musimy mieć cały czas na uwadze to, że dziecko jednak, ono jest ruchowo, nawet na katechezie. 15 minut to jest maksimum, gdzie dziecko na katechezie w tym wieku przedszkolnym siedzi i przyswoi sobie to, co do niego mówimy. Później już po tych 15 minutach musi być zabawa, musi być ruch, musi dziecko się wyskakać. I to samo jest w kościele. Ono przychodzi na początku, ten pierwszy kwadrans wysiedzi, ale później...
Do pierwszego czytania jest okej.
Później się już nudzi i przez dorosłych czasami jest to odbierane negatywnie, ale to nie oznacza, że to dziecko nie jest pobożne, że ono nie wyniosło tej pobożności z domu.
Że ono jest pierwszy raz w ogóle w kościele.
Czyli jest pierwszy raz w kościele. Ono doskonale wie, tylko po prostu w ten sposób ono już nie wysiedzi. Mhm. Podobnie jest, co mówiliśmy na początku, z modlitwą, z tymi gestami. Dziecko, kiedy coś potrafi powtórzyć za dorosłym, ten pierwszy znak krzyża i widzi, że robi to tak samo jak dorosły, no to później to powtarza kilkakrotnie, kilkadziesiąt, bo się cieszy, bo widzi, że coś robi to samo, co dorośli i widzi, że też że z tego powodu jego rodzice mają radość. I wracając teraz do tej modlitwy, co na początku mówiliśmy, pewnie, że od początku mamy dzieci uczyć tej modlitwy, ale jest taki etap w dziecku wieku dzieci, że modlitwa do nich jeszcze nie przemawia, że to jest wyrecytowane, że bardziej do nich przemówi.
Po prostu.
Tak, że bardziej do nich przemówi namalowanie wieczorem laurki dla Pana Boga, którą może zostawić w kościele. Bardziej dziecku przemówi spontaniczne podziękowanie za cały dzień, albo nawet zaśpiewanie piosenki. Mhm. Ale też oprócz tego, oczywiście od początku pamiętać o tej modlitwie, żeby to dziecko uczyło się tej modlitwy.
Nie zamienić zabawy na...
Oczywiście to dziecko...
Zbawienia na zabawę.
O tym też musimy pamiętać. Dziecko też się uczy modlitwy, kiedy widzi dorosłych, swoich rodziców, krewnych, dziadków, którzy klęczą wieczorem i się modlą. Ale nie zawsze to od początku do nich przemawia.
Ja bym jeszcze tylko, wiecie, na jedną rzecz chciała zwrócić uwagę w kościele, bo mówiłeś, Michał, o karceniu, ale się okazuje, że to karcenie nie zawsze musi płynąć ze strony rodziców i ono nie musi być werbalnie wyrażone, czy tam gestem, czy słowem. Czasami ja obserwuję takie sytuacje przy różnych małych dzieciach. Są tak karcące spojrzenia osób dookoła i to nie w jakichś skandalicznych sytuacjach, tylko w sytuacjach takiego, jeszcze myślę sobie, jeśli już mówimy o jakichś takich w granicach, takiego dziecięcego zaciekawienia. I co się wtedy dzieje? No to też nie trzeba być jakimś super wykształconym psychologiem, żeby wiadomo było, że wtedy matka się zaczyna stresować i zaczyna czuć taką presję, że w ogóle nie jest niewydolna jako matka, jako wierzący i w ogóle na żadnej płaszczyźnie. To co za tym idzie? Dziecko czując, że matka jest coraz bardziej zestresowana, fika jeszcze bardziej i tu się zaczyna cyrk. Czasami oczywiście to, o czym Jurek mówi, tak? Jakby są pewne rzeczy, których się nie przyjmuje. Natomiast jeśli to dzieje się jakby w granicach normy i to dziecko podchodzi do tej figurki i sprawdza i patrzy i ogląda... I naprawdę nie przeszkadza, jakby są to takie elementy czy momenty mszy, że może, to może odpuśćmy te spojrzenia takie trudne, takie wymagające. Nie wiem, czy spotykacie się z czymś takim w kościele. Ja parokrotnie zaobserwowałam.
Mój przyjaciel mówi, że to są święte błyski w oczach.
Tak. Gromy
trzeba
chyba
je wytrzymać. Myślę, że trzeba je wytrzymać, bo to, że tak powiem, nie jest chyba żaden komunikat.
Jeżeli... Bo i komentarze się zdarzają,
tak,
i to pogarsza
wydaje,
sytuację.
Mnie się wydaje, że są takie, no znam to już, tak krótko mówiłem na marginesie, że znam takie przypadki, że dzieci i matki i rodziny zostały wypchane z kościoła przez takie zachowania. Więc myślę, że to nie o to chodzi absolutnie. Natomiast z drugiej strony wyobrażam sobie, że ktoś może podejść do rodzica i pomóc mu w czymś, I wydaje mi się, że to byłaby lepsza reakcja, jakby na przykład wzięcie za rękę dziecka i wiedzieć, chcesz, to ci pokażę, gdzie jest ten święty Jerzy w katedrze.
Ale dziecko wystraszy się ciebie.
Dziecko się wystraszy, tak. Będzie siedzieć cicho. Nie, żartuję, ale być może takie zachowanie, czyli znowu włączanie do wspólnoty dzieci, myślę, będzie cenniejsze niż święty błysk w oczach.
Błysk czy grom, proszę księdza? Jak to jest z tymi przyzwoleniami, jakby z taką pomocą, co może zrobić ksiądz, co mogą zrobić parafianie, żeby pomóc rodzicom. Mm-hmm. Nie mówimy o niewydolnych rodzicach, mówimy o normalnych rodzicach, którzy się starają, którzy mają wiedzę mniejszą lub większą, którzy po prostu chcą z tym dzieckiem być w kościele i chcą uczestniczyć we mszy świętej.
My ciągle mówimy teraz o mszy świętej dla dorosłych z udziałem dzieci.
Bo czasami nie ma innego wyjścia.
Ale są możliwości też inne i tutaj też trzeba o tym powiedzieć. I to są dokumenty Kościoła, których tu nie będę cytował. Ale rzeczywiście jest taka możliwość nawet. Ale wiem, że to się w diecezji zdarza tylko w jednym miejscu. A szkoda, że cała liturgia słowa dzieje się w innym miejscu. Jest taka możliwość. Dokument Kościoła wyraźnie o tym mówi. Oczywiście to nie jest łatwe, ale to jest właśnie to. Albo też wiem, że tam gdzieś w Gdańsku jacyś zakonnicy proponują tak zwane kocyki, na których te najmniejsze dzieci się gromadzą, a ktoś to prowadzi wszystko. I oni są całą mszą świętą tam właśnie, prawda? No, ale to oczywiście wymaga przygotowania, ale są takie możliwości. Są takie możliwości. No, jak ja sprawę u siebie rozwiązuję? No, nie mam tych dzieci tak dużo, żeby robić osobną mszę świętą, bo to wiadomo, Wrzoski i Maciupeńkie, ale my się przygotowujemy do mszy niedzielnej w czwartek, na tej mszy szkolnej. Jest liturgia już ta niedzielna, my się przygotowujemy. Jest homilia na ten temat, który będzie dla dorosłych, tylko dla nich, do nich dostosowana. To jest homilia dla nich, tak. No i w ten sposób one są potem w niedzielę, one są już przygotowane, one wiedzą, że jaki temat będzie.
Nawet więcej wiedzą niż dorośli.
No, tak, tak. I to było dla nich po prostu. To jest takie rozwiązanie. Też jest rozwiązaniem, i to w wielu kościołach się dzieje, taka kaplica, która przylega, jakoś tam przeszklona. No, to są rozwiązania, które się proponuje. Ale przede wszystkim, no tutaj dużo serca też ze strony księży. To jest ważne, naprawdę. Ja też potrafię tak popatrzeć, że mam błysk wtedy, ale dzieci, no, one wiedzą, co się tutaj kryje w tych oczach. Tak, tak. I też potrafią się wyciszyć. Także myślę, że to wszystko zależy od nas znowu. No, dużo serca. Dużo serca życzę wszystkim księżom. Ja wiem, że to jest trudne, bo niekiedy się w człowieku wszystko gdzieś tam burzy. Ale wytrzymać, po prostu wytrzymać. No a potem jest ten moment też piękny tego błogosławienia dzieci przy Komunii Świętej. To przecież w wielu kościołach praktykowane. Wiem, że to znowu no, wydłuża troszeczkę. No ale jakie to jest piękne, kiedy mi tam, prawda, taka dziewczynka mi powie, proszę księdza, przy tym błogosławieństwie, ja mam czkawkę. No i teraz, no mówię, to słuchaj, to tak zatrzymaj powietrze, tylko nie za długo, wiesz? No, to są te rozmowy, to jest piękne i one już czekają na ten moment też. I wprowadziłem też, no, wiem, że to jest niebezpieczne, ale też, no przecież my o tym mówimy, dziecko potrafi też błogosławić. I niektóre dzieci mnie błogosławią, to ja się wtedy tam zniżam, prawda, głowa idzie w dół, a ono błogosławi. To jest dla niego ważne. To jest ważne. A wiem, że mnie błogosławi tak, jak nie jeden.
Sobą,
no,
tak.
Także tutaj myślę, że no, trzeba szukać rozwiązań. I takie są. One są kościelnie ustawione też. Bo mówię, mógłbym tutaj cytować te dokumenty, ale pora jest taka, że zostawmy. No i nie o to chodzi. Nie o to chodzi.
Widziałam, Jurku, że tak trochę kręciłeś głową na temat tych różnych rozwiązań dziecięcych.
Nie, bo kojarzę tylko to jedno z tych rozwiązań, czyli ja sobie to nazywam akwarium, tak? Dzieci za szybą z matkami i tam jest rwetes, hałas, coś tam, natomiast cała wspólnota modli się przy mszy. I gdzieś myślę, że to jest to gorsze rozwiązanie, że jednak próba włączania dzieci do wspólnoty i łączenia tego w całość jest cenniejsza i lepsza. Oczywiście nie chodzi o ocenę tego, tylko żeby podejmować starania. Mnie się wydaje, że te starania nie mają być staraniem księdza albo staraniem tylko jednej rodziny, że to po to jest wspólnota parafialna, żeby sobie odpowiadać na takie pytania. Jak to zrobić, żeby nasze dzieci opanować? Że mamy więcej dzieci w tym roku szalonych, albo mamy dzieci więcej w wózkach. W związku z tym, co możemy zrobić? To musi być żywe i myślę, że tutaj jest problem, żeby tutaj odpowiedzieć sobie na to pytanie i też to jest mój chyba głęboki apel do rodziców, żeby rodzice też podejmowali ten temat z księdzem. Bo wydaje mi się, że bez względu, czy ktoś jest, że tak powiem, bardzo wykształcony, czy mało wykształcony religijnie, to jak ksiądz do niego przychodzi na kolędę, to naprawdę nie musi się zajmować tylko i wyłącznie zdrowiem i ocenami dzieci z religii, tylko może spytać. Może spytać, co możemy zrobić w czasie mszy świętej, żeby nasze dzieci uczestniczyły w niej pełniej. I myślę, że rozmowa jest najlepszym rozwiązaniem na bardzo wiele rzeczy.
Poza tym też myślę, że choćby ksiądz Hubert Łysy, nie wiadomo jak się dwoił troił, to zawsze będą się zdarzały trudne kazania, niezrozumiałe kazania, choćby nie wiem na jakim poziomie ta homiletyka była. I teraz jest jeszcze taka możliwość, wychodzimy z kościoła, tak? I zawsze można do tego kazania wrócić. Nie wiem, czy zdarza wam się przekładać z polskiego na nasze, czy bywały takie sytuacje, że trzeba było po prostu dzieciom, albo ono coś pytało, albo czegoś nie rozumiały, albo wymieliście taką potrzebę, żeby jednak coś powiedzieć. A czasami być może i sprostować.
Znaczy, u nas raczej jest niestety na bieżąco. To znaczy to jest w czasie kazania.
Tylko też znaczy, trzeba odróżnić jeszcze, pytanie, przepraszam, tak, wejdę w słowo. Kazania kierowane stricte do dzieci, a kazanie niedzielne, które jest kierowane zazwyczaj w głównej mierze do dorosłych. I nie dziwmy się, że dzieci po prostu gdzieś tam wyłączają się już na porządku kazania i z automatu nawet, że przychodzi ten czas kazania i dzieci już tam później, no nie interesuje ich to, co ksiądz mówi w tym czasie.
Czy w ogóle są zasadne takie pytania potem po mszy, czy coś zapamiętałeś, a o czym ksiądz mówił, czy dosięgać po takie słowa?
Dzieci zapamiętują i wbrew pozorom nam się wydaje, że w tym momencie nie uważają, ale dzieci mają taką zdolność, że wyłapują czasami takie kruczki. Wydawałoby nam się, że dziecko przez całe kazanie gdzieś tam z kolegą szarpią się, ale mimo to jakieś tam cztery zdania, czy jakąś puentę wyłapują z kazania.
No to znowu zależy, jaki jest wiek tego dziecka. Ja myślę, że przede wszystkim te starsze już można pytać, prawda, i można rozmawiać. To jest też znowu ideał. Gdzieś przy obiedzie porozmawiać na temat homilii, no to tam się gdzieś też proponuje, że to jest też taki temat rozmowy bardzo ciekawy i wskazany, no ale no, różnie to bywa. Ja myślę, że tutaj no, trzeba to znowu rozgraniczyć. Starsze dzieci, młodsze dzieci. Także...
No, można rozwinąć też w kierunku starszych dzieci, bo będzie rosnąć krytycyzm, ponieważ na przykład jeżeli się weźmie gościa niedzielnego i po obiedzie odczyta tam kilka komentarzy, albo choćby tylko to, co jest, to ktoś może powiedzieć, to u nas to nie było w ogóle o tym. Prawda? Albo no i właśnie. Wtedy...
Tak.
Ale chodzi o to, żebyśmy myśleli o tym, co robimy, czego słuchamy, więc może to będzie też cenne i rozsądne, jeżeli będziemy z tego korzystać. Myślę, że to jest możliwe.
Myślę, że na koniec warto wrócić do tego, o czym mówiliśmy już na początku. Pytać i szukać. Szukać po prostu pomocy zwyczajnie. Gdzieś zawsze, jak to mówiłaś, w obwodzie, tak? W obwodzie może się zdarzyć jakiś ksiądz, z którym warto porozmawiać, którego warto się zwyczajnie poradzić. Poprosić o jakieś podpowiedzi. Szukać innych doświadczonych rodziców, którzy niejedno już przeszli z niejednym dzieckiem i pewnie też mają jakieś swoje doświadczenia. No, tak, to po prostu na tym to prawdopodobnie polega. No, trzeba szukać i pytać.
A co do mszy, to myślę, że też powinniśmy pamiętać, żeby współtworzyć sakrum, czyli że nie przychodzimy sobie po prostu do kościoła, żeby spędzić tam godzinę, tylko jesteśmy w takiej sytuacji, w której my też współtworzymy coś, co jest święte.
Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Temat oczywiście niewyczerpany, jak większość zresztą tematów środowych w środowy wieczór, ale myślę, że bardzo dużo takich cennych kierunków tutaj gdzieś zostało pokazanych i mam nadzieję, że państwo skorzystają. Moi państwa goście dzisiaj, Marzena Jurek-Mikowie, bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Ksiądz doktor habilitowany Hubert Łysy, proboszcz parafii świętego Józefa we Wrzoskach i przypomnijmy także autor pracy habilitacyjnej na temat liturgiczny i pozaliturgiczny przepływ. opowiadanie do dzieci w kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II. Teoria i praktyka zasadna, była obecność księdza tutaj wielce.
Dziękuję bardzo.
To przepowiadanie jeszcze, a to myślę, że kiedyś się spotkamy na inną okazję o homiliach. Sylwia Hejsik-Brzana i Michał Panicz, katecheta. Dzisiaj w tym gronie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób wprowadzać dzieci w sprawy wiary. Od jutra na naszej stronie doxa.fm będzie oczywiście możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień, proszę Państwa, temat kultywowanie tradycji i podtrzymywanie pamięci o przodkach. O tym porozmawiamy 26 października po godzinie 20. Zapraszam Cię. Już dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Wam Państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję. Dobranoc.